Witam Was bardzo serdecznie, siostry, bracia, w imieniu naszego Pana. I zanim będziemy kontynuować nasz cykl rozważań na temat szczęśliwego małżeństwa, to może powiedzmy sobie o pewnych prawdach, które są tak bardzo oczywiste, że nawet w zasadzie nie powinno się ich przytaczać, przypominać, no ale pamięć ludzka ma to do siebie, że prędzej czy później zapomina. Mówi się, że wiek XX, a więc ten, który przeszedł już do historii, ten, który już minął, bowiem weszliśmy w wiek XXI, a prawdopodobnie wiek XXI wcale nie będzie lepszy, jeśli nie gorszy. Mówi się, że wiek XX to wiek przeróżnych kryzysów. Różnych kryzysów. Raz, po pierwsze, kryzysów politycznych, a więc w wielu krajach następowały upadki rządów. Jedne rządy upadały, drugie powstawały, a więc politycznych kryzysów. Mówi się, że wiek XX to wiek gospodarczych kryzysów. I rzeczywiście wiek XX obfitował w różnego rodzaju załamania w gospodarkach. Ale mówi się przede wszystkim, że wiek XX to wszechogarniający kryzys rodziny i małżeństwa. Jeśli nawet wybuchały kryzysy polityczne, to dotyczyły one jednego względnie dwóch, trzech krajów. Nie był to zasięg ogólnoświatowy. Jeśli wynikał kryzys gospodarczy, to także bardzo często miał on ograniczony zasięg. Natomiast kryzys, o którym wspomniałem na końcu, kryzys rodziny, małżeństwa, tym się charakteryzuje, że jest on wszechobecny, a więc wszechświatowy. Kryzys przeżywały i przeżywają małżeństwa w dalekiej Australii, kryzys przeżywają małżeństwa w Ameryce Południowej, Północnej i w najbliższej nam Europie. Nie ma chyba takiego kraju na świecie, którego nie dotknąłby ten właśnie kryzys, kryzys rodziny, kryzys małżeństwa. Skutki tego kryzysu, a więc kryzysu małżeńskiego, rodzinnego, są więcej niż tragiczne. Już tu kiedyś mówiłem, że nie jest rzeczą możliwą skleić dwóch kartek do siebie, a potem je zupełnie rozerwać. Rozerwać w taki sposób, żeby nie uszkodzić jednej albo drugiej kartki. To jest niemożliwe. Z całą pewnością albo jedna, albo najczęściej obie kartki doznają uszkodzenia. I porównałem to do małżeństwa. Jeśli dzisiaj się mówi, że w niektórych miejscach co trzecie małżeństwo się rozwodzi. Jeśli dziś się mówi, że ogólnie rzecz biorąc 50% małżeństw się rozwodzi, to możemy sobie wyobrazić te dwie zlepione i po jakimś czasie rozerwane kartki. Nie jest możliwe, żeby on i nie jest możliwe, żeby ona wyszły z tego kryzysu bez szwanku, bez problemu. Pozostaną im skutki rozwodu do końca życia. Poniosą ciężar, rany, blizny, rozpadu małżeństwa do końca życia. Dlatego Biblia jest tak zdecydowanie przeciwko rozwodom. Dlatego przez proroka Malachiasza Bóg powiedział: ja nie cierpię, ja nienawidzę rozwodów. Dlatego Bóg napomina, abyśmy byli wierni naszym przyrzeczeniom danym podczas zawierania związku małżeńskiego. Ale nie możemy tylko myśleć o cierpieniu rozwodzących się partnerów. Oni są dorośli, dojrzali, więc jakoś sobie być może mogą jeszcze łagodzić skutki rozwodu, rozpadu. Musimy także myśleć o owocach małżeństwa, które praktycznie w każdym małżeństwie się pojawiają. Musimy myśleć także o dzieciach. A przecież to dziećmi, tymi najsłabszymi ofiarami kryzysu małżeńskiego, kryzysu rodzinnego, najbardziej skutkuje ten kryzys właśnie jeśli chodzi o dzieci. Zastanawiam się, co czuje takie dziecko, które gdzieś przekazane do choćby najlepszej, najcieplejszej rodziny, otoczone nawet miłością rodziny, zastępczej rodziny, powiedzmy sobie, po jakimś czasie dowiaduje się, że jego rodzice nie są jego biologicznymi rodzicami, że są to rodzice zastępczy, a ich matka i ojciec nie wiadomo gdzie są. No co przeżywa takie dziecko? Co czuje takie dziecko? Co, z jakim przeświadczeniem wyrasta? Co się dzieje w jego emocjach? Co się dzieje w jego psychice? A idąc dalej, idąc do domów dziecka, bo przecież mówi się, że w domach dziecka brakuje miejsc, że jest przepełnienie, że nie można przyjąć wszystkich dzieci, które trzeba by było przyjąć. I kiedy ja byłem w domu dziecka, to się nam tłumaczyło, że to są skutki wojny, że to są skutki wojny, dlatego że w czasie wojny zginęły matki, zginęli ojcowie, więc w związku z tym domy dziecka, a więc państwo przyjmowało obowiązek opiekowania się, na siebie przyjmowało obowiązek opiekowania się dziećmi. No ale jak wytłumaczyć to współczesnym dzieciom? A przecież zastępy współczesnych dzieci wychowujących się w domach dziecka są większe niż wtedy, kiedy nastąpił okres powojenny. Jak wytłumaczyć temu dziecku, słuchaj kochanie, twoja mama wyjechała za pieniędzmi do Irlandii i nie chce wrócić. Twój tata wyemigrował do Ameryki za pieniędzmi i nie chce wrócić. I w związku z tym ty musisz być w domu dziecka. No co wytłumaczyć? Jak wytłumaczyć to temu dziecku? Z jakim przeświadczeniem będzie to dziecko rosło? Z jakimi psychicznymi obciążeniami to dziecko wejdzie w życie? Bo jest dowiedzione, że dziecko przez dłuższy okres, o tym może powinienem mówić później, ale wspomnę to dzisiaj, dziecko przez dłuższy okres czasu jest tym jak chłonne, jak gąbka i w związku z tym przyjmuje miłość od rodziców. Jest nastawione na przyjmowanie. I im więcej dziecko w dzieciństwie przyjmie miłości od rodziców, tym więcej będzie mogło potem dawać, bo w pewnym momencie następuje przełom i dziecko staje się nie tylko biorcą, ale także dawcą miłości. Jeśli więc tej miłości to dziecko nie nabędzie w dzieciństwie, to z czego ma potem dawać? To jak ma potem dawać? Jest udowodnione, że na przykład wychowankowie domu dziecka, choćby chcieli, nie potrafią okazywać miłości. Nie dlatego, że oni nie chcą, po prostu nie potrafią. Dlatego, że w nich nikt nie zainwestował miłości, a zatem skoro nie wzięli, to też z czego dać mogą? A zatem oto rośnie nam armia dzieci, które nie będą potrafiły w przyszłości tworzyć zdrowych małżeństw na zdrowych zasadach. I tak to oto się, tak się to stacza. A więc zauważcie, że kryzys małżeński jest niesamowity w skutkach. I w związku z tym można by sobie było zadać pytanie, czyżby Bóg pomylił się mówiąc, że źle jest Adamowi samemu? Czyżby się pomylił? Przecież nikt mu, gdy był sam, nie dyktował, ani nie podpowiadał, ani też nie miał wobec niego żadnych oczekiwań. Był sobie sam, panem sterem, czy żeglarzem i sterem, mógł sobie chodzić, gdzie chciał, mógł sobie robić, co chciał, nie musiał się tłumaczyć przed żoną, dlaczego tak późno wraca, nie musiał się tłumaczyć, dlaczego tak mało albo tak dużo zarabia, był sobie panem. A jednak Bóg doszedł do wniosku, że źle jest być człowiekowi samemu i dał mu pomoc nieodpowiednią. Żony, reagujcie! Ha, 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 ale to była reakcja. I dał mu pomoc odpowiednio. No więc albo się Bóg pomylił, albo nasze mniemanie o małżeństwach jest niewłaściwe. Dał mu pomoc odpowiednią. Pierwsza rzecz, jaką Bóg uczynił, gdy przyprowadził tę odpowiednią pomoc do Adama, było, pamiętacie, mówiliśmy o tym, udzielenie błogosławieństwa. I błogosławił im Pan. Zanim przed małżeństwem postawił jakiekolwiek wymogi, najpierw ich błogosławił. A więc Bożym życzeniem było i pozostaje, aby małżeństwa były instytucjami nie kryzysu, nie przedsionkami piekła na ziemi, gdzie mają miejsce właśnie kłótnie, spory, sprzeciwy, bijatyki i tak dalej, ale żeby małżeństwa były miejscami, oazami błogosławieństwa. Wczoraj albo dzisiaj w internecie wyczytałem rzecz wstrząsającą. Oto w pewnym małżeństwie w Szczecinie, właściwie nie w małżeństwie, w konkubinacie, bo konkubinaty zaczynają zastępować formalne małżeństwa, oficjalne małżeństwa. Więc ludzie, żeby nie tracić potem i pieniędzy, i czasu na rozwody, nie wstępują w oficjalne związki małżeńskie, ale żyją w tak zwanym konkubinacie. A więc żyją sobie w jednym domu, pod jedną strzechą, ale nie zawierają związków małżeńskich. I oto przyszło na świat niemowlę, przyszło dziecko. Ojciec od 2 tygodni był w ciągu alkoholowym. I oto przyszedł pijany do domu i zobaczył, że jego żona powiła, bo nie poszła do szpitala, tylko powiła. Złapał to niemowlę i wyrzucił przez okno z 2. piętra. A gdy potem na rozprawie sądowej go pytano, dlaczego to zrobił, powiedział, że on się pomylił, myślał, że to był kot. I nie chciał, żeby kot był w domu, myślał, że żona przyniosła kotkę do domu, więc ją wyrzucił przez okno. Oto jakie mamy małżeństwa, oto jakie mamy rodziny. A więc czyżby Bóg się pomylił? Powiedziałem, że Bóg się nie pomylił. Bóg chciał i Bóg chce udzielać błogosławieństwa małżeństwom i rodzinom. Ale zauważyliśmy już, że te błogosławieństwa, których Bóg chce udzielać małżeństwom i rodzinom, nie są bezwarunkowe. Bóg chce błogosławić małżeństwa, Bóg chce błogosławić rodziny pod pewnymi warunkami. Jeśli małżeństwa i szerzej biorąc rodziny spełnią określone warunki, to wtedy mogą się spodziewać Bożego błogosławieństwa. Obietnica błogosławienia małżeństwa jest uwarunkowana. Jeśli narzeczeństwo, małżeństwo uczyni to i tak, jak mówi Boże Słowo, to wtedy może się spodziewać Bożego błogosławieństwa. Jeśli zaś małżeństwo będzie stronić od wypełnienia Bożych obietnic, Bożych warunków, to jakżeż można oczekiwać, że Bóg mimo to, na przekór temu, co powiedział, będzie ich błogosławił. A więc jeśli chcemy, aby małżeństwa były błogosławione, musimy się przyjrzeć Bożym warunkom, od których uzależnione jest błogosławieństwo dla małżeństw, dla rodzin. I jeśli dobrze pamiętacie, mówiliśmy o niektórych milowych krokach, od których zależne jest błogosławieństwo dla małżeństwa. Zaczęliśmy od narzeczeństwa i dość długo debatowaliśmy na temat zdrowego narzeczeństwa. Mówiliśmy o wyborze partnera, o wyborze partnerki. Mówiliśmy, że Bóg tutaj nie jest zbyt szczegółowy, niemniej jednak pewne warunki przedstawia, o pewnych warunkach mówi. I do niej, i do niego Bóg mówi, że w Panu ma być partner, że partner ma być w Panu. Inaczej mówiąc, ma być osobą wierzącą. A zatem to jest ten bardzo ogólnikowy warunek. Bóg się w szczegóły nie wdaje, bo są przecież różne możliwości. Jeden sympatyzuje z blondynką, inny z szatynką, jeden tak, inny tak, a zatem tu Bóg nie wchodzi w szczegóły, bo też nie sposób wejść w szczegóły. Warunek jest tylko jeden, aby partner był wierzącym. Potem mówiliśmy sobie już dalej, w dalszym naszym ciągu, mówiliśmy, że muszą być także spełnione pewne warunki, jeśli chodzi o samo małżeństwo. Bóg, stwarzając małżeństwo, nie miał takiej oto myśli, żeby w tym małżeństwie było bezkrólewie, bez żadnego porządku. Ostatnio mówiłem, że wszystko, do czego przykładał swoją rękę twórczą Bóg, tym się charakteryzuje, że jest uporządkowane. Gdy stworzył zastępy niebieskie w niebie, nie mają one przyzwolenia chaosu. Są uporządkowane. Są cherubowie, serafowie, a potem te zastępy anielskie uporządkowane, podporządkowane. Gdy stwarzał wszechświat, to czytaliśmy ostatnio, iż postanowił, że słońce będzie przewodnikiem dnia, a księżyc będzie przewodnikiem nocy. A więc będzie panował w nocy, a słońce będzie panowało w trakcie dnia. Spójrzcie na przyrodę. Spójrzcie na przyrodę, by się czemuś przypatrzyć. Patrzcie na to mrowisko napotkane w lesie. Zdawałoby się, że tam panuje totalny chaos. Te mrówki biegają tam i z powrotem, zderzają się, uderzają się. Zdawałoby się, że tam jest absolutny chaos. Ale kto myliłby się ten, kto by tak myślał? Bo wiadomo, że tam jest królowa i że tam jest wszystko absolutnie uporządkowane. Że każda mróweczka wie, co robi, co do niej należy. Jedne zbierają pokarm, inne karmią, inne wynoszą, powiedzmy, nieczystości, inne jeszcze coś robią, inne pełnią straż. Jest tam absolutny porządek. Przypatrzcie się ulowi, gdy pszczółki wylatują wiosną i gdy zbierają nektar, zbierają miód po kwiatach. Czy myślicie, że to się też wszystko dzieje tak bez żadnego uporządkowania, bez żadnego ładu i składu? Nie, tam też jest idealny porządek. Tam też jest królowa, która ma swoje zadanie, tam też są pszczoły robotnice, które mają swoje zadanie, tam są też pszczoły strażniczki, które czuwają nad tym, aby jakiś gość niezaproszony nie wleciał do ula, a więc tam też jest idealny porządek. Jesteśmy w okresie jesiennym. Pewnie będziemy słyszeć, jak to nazwać, krzyk żurawi odlatujących na południe. Popatrzcie, jak one lecą. Czy lecą chaotycznie, kto pierwszy, ten lepszy, czy też widzimy, że lecą w jakimś uporządkowaniu. Zawsze jest jakiś przewodnik, który leci jako pierwszy, a reszta posłusznie podąża za nim. I gdzie byśmy nie popatrzyli, jeśli chodzi o przyrodę, którą stworzył Bóg, widzimy uporządkowanie, widzimy absolutny porządek. Skoro wszystko, co tworzył Bóg, jest uporządkowane, czyżby więc małżeństwo zdane było na chaos? Czyżby więc w małżeństwie Bóg nie ustanowił żadnego porządku, żadnego regulaminu, żadnego uporządkowania? Nie. Jeśli ktoś tak myśli, to źle myśli. Bo jeśli Bóg ma błogosławić małżeństwo i chce je błogosławić, to również dla małżeństwa ustanowił pewien porządek. Nie wiem, skąd się wzięło powiedzenie, ale ono zawiera w sobie mnóstwo prawdy, ogrom prawdy. Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść. Dlaczego? Bo jedna chce gotować bigos, a druga chce gotować gulasz. A trzecia chce piec placki po węgiersku. A czwarta, no nie wiadomo co, i stoją pół dnia i debatują, co zrobić. I w końcu nic nie zrobią. W końcu nic nie zrobią. Dlatego musi być ktoś, kto podejmie ostateczną decyzję. Tu też musi być uporządkowanie. Musi być uporządkowanie. A więc także w rodzinie, w małżeństwie jest pewne uporządkowanie. I właśnie ten dział rozpoczęliśmy, zaczęliśmy się zastanawiać nad uporządkowaniem w rodzinie. I powiedzieliśmy sobie, że w Biblii znajdujemy taki oto mniej więcej piramidalne uporządkowanie czy podporządkowanie. Chrystus jest podporządkowany swojemu Ojcu. Dalej apostoł Paweł powiada, że mąż, ojciec jest podporządkowany Chrystusowi. Żona jest podporządkowana mężowi, a dzieci są podporządkowane i mężowi, i żonie. I rozpoczęliśmy nasze rozważanie nie od pierwszego, a więc nie od męża, choć on występuje tutaj pod Chrystusem, ale rozpoczęliśmy nasze rozważanie od żon. Nie dlatego, że w jakiś sposób żony podpadły mnie jako pastorowi. Nie, dlatego, że Biblia zaczyna od żon. Ilekroć razy Biblia rozpoczyna rozważanie życia małżeńskiego, rodzinnego, zawsze w pierwszym słowie zwraca się żony, do żon. Tak mówi apostoł Paweł, tak mówi apostoł Piotr, żony, żony. A potem gdzieś tam dalej mężowie, a potem gdzieś tam dalej dzieci. A więc z tego wynikają pewne fundamentalne prawdy, że w małżeństwie żona odgrywa ważną rolę. Tak ważną, że to właśnie do niej w pierwszej kolejności zwraca się Boże Słowo. Że to do niej w pierwszej kolejności zwraca się Bóg. A dopiero potem do mężczyzn. Żony. Tu nie chodzi o to, że Bóg ma coś przeciwko nim i dlatego w pierwszej kolejności się do nich zwraca. Nie. Chodzi o to, że one pełnią w małżeństwie rolę szczególną. Powiedziałem już, że ja pod tym względem, jeśli chodzi o małżeńskie wykłady na temat małżeństwa, nie jestem specjalistą, więc mówię tylko tyle, ile wiem. Wiem, że żony, jeśli zajmują właściwą postawę, to są tym łącznikiem, to są tym jakby, co scala małżeństwo, co scala rodzinę. One scalają, żony scalają męża z dziećmi, dzieci z mężem, z ojcem. To żony. Dlatego Biblia w pierwszej kolejności, mając na uwadze porządek, dobro małżeństwa, zwraca się do żon. I gdy mówi o żonach, to zdumiewający jest także fakt, że gdy mówi Biblia do żon, Słowo Boże do żon, to zaraz za słowem żony podaje jednocześnie, czego Bóg oczekuje od żon. Czego Bóg oczekuje od żon w relacji z mężem, w stosunku do męża, bo czego innego w stosunku do dzieci, a czego innego w stosunku do męża. I czytaliśmy poprzednim razem te trzy znane miejsca, dwa z listów apostoła Pawła, jedno z listu apostoła Piotra, gdzie ci dwaj apostołowie, zwracając się do żon, mówią: żony, bądźcie uległe mężom swoim. Żony, bądźcie uległe mężom swoim. Dlaczego uległość jest tak ważna, że Biblia, że Bóg stawia ją na pierwszym miejscu? Już ostatnim razem mówiłem, że nie chodzi o to, żeby poniżać kobietę. Nie chodzi o to, żeby ją traktować jako istotę drugiej kategorii. Słuchajcie, dzięki Bogu za chrześcijaństwo. Dzięki Bogu za chrześcijaństwo, bo w kręgach pozachrześcijańskich kobiety są traktowane jako przedmiot. W krajach muzułmańskich kobiety są traktowane jako przedmiot. 9-letnie dziewczynki już są sprzedawane starcom za żony. W Indiach tak by była, w Pakistanie tak jest, że 9-letnie dziewczynki są sprzedawane 60-letnim starcom za żony. To jest rzecz okrutna. Przecież ja nie potrafię tego udowodnić, ale nawet Żydzi modlili się: dziękuję Ci Boże, że mnie nie uczyniłeś kobietą i psem. A więc porównane jest, kobieta jest tak poniżana. Tymczasem chrześcijaństwo wielce wywyższa kobiety. I już mówiłem wam ostatnio, że jeśli patrzymy poprzez Biblię na kobiety, to odegrały one niesamowitą rolę. Bo przecież nie możemy nie pamiętać o Deborze, która, gdy mężczyzn brakło, stanęła na czele armii. Nie możemy nie pamiętać o Esterze, która się przyczyniła do uwolnienia Izraela z Babilonu. A więc w Starym Testamencie ileż jest takich kobiet, którymi się Bóg posłużył. A w Nowym Testamencie? W Nowym Testamencie tam, gdzie mężczyźni byli niewierni albo nie do końca wierni, kobiety pozostawały do końca wierne. To kobiety jako ostatnie odeszły od krzyża. To kobiety pierwsze pobiegły do grobu. To kobietami także Bóg się posługiwał w czasach apostolskich. A więc powiadam, dzięki Bogu za chrześcijaństwo, bo chrześcijaństwo zrównało mężczyzn z kobietami. Chrześcijaństwo sprawiło, że nie ma w Chrystusie kogo? Mężczyzny i kobiety. Że zrównało chrześcijaństwo. Tak, tak, zrównało, ale nie na tyle, żeby podważyć ten podstawowy warunek, że w małżeństwie, w rodzinie musi być głowa, musi być ktoś pierwszy, a następni są mu podporządkowani. I widzicie, znowu, gdy patrzymy do Biblii, to i w Starym, i w Nowym Testamencie co do tego nie było wątpliwości. No wyobrażacie sobie Abrahama i Sarę? Wyobrażacie sobie Sarę? Przecież Biblia powiada, że ona była tak ustosunkowana do Abrahama, że nawet go nazywała swoim panem. Rachela, żona Jakuba, w pewnym momencie, podobnie jak Ewa, bez konsultacji z głową podjęła decyzję i była to błędna decyzja. Tak jak mówiłem ostatnio, że Ewa podjęła błędną decyzję, tragiczną w skutkach. Dlaczego? Dlatego, że nie uwzględniła konsultacji z głową, z mężem, z Adamem. Sama podjęła decyzję, a tak nie powinna była zrobić. Powinna była uwzględnić to, że jest ktoś nad nią, że kogoś powinna zapytać, że nie wolno jej samodzielnie podejmować takiej decyzji. Tymczasem podjęła decyzję i Paweł powiada, że nie Adam zgrzeszył, ale Ewa zgrzeszyła. Adam też ma swoje za uszami, że potem dał się zmanipulować, i dał się wciągnąć w ten proceder. Tak, to jest też jego wina, jest winny, ale inicjatorem, a więc tą, która zapoczątkowała, była Ewa. Wspomniałem o Racheli. Ona również uczyniła pewną rzecz, nie konsultując tego ze swoim mężem. I zdaje się, że tego rodzaju decyzje kobiet zawsze się kończą źle. Zawsze wychodzą na niekorzyść. Co zrobiła Rachela? No, wszyscy wiecie. Gdy opuszczała swój rodzinny dom, dom swojego ojca Labana, nie pytała Jakuba, czy może wziąć bożki swego ojca Labana, czy też nie. Wzięła bożki w skrytości, w tajemnicy, zarówno przed ojcem, jak i przed mężem. A więc znowu wywyższyła się, zajęła pozycję głowy, podjęła decyzję, nie pytając swojego męża. A na to nie miała przyzwolenia, Bożego przyzwolenia, żeby podejmować decyzję, nie konsultując tego ze swoim mężem. Czym się to zakończyło? Wszyscy wiemy. Z ust własnego męża spadło na nią przekleństwo. Bo jak Laban przyszedł i domagał się, aby aby zrewidować jego obóz, obóz Jakuba, to wtedy Jakub zdenerwowany, bo on wiedział, to znaczy on wiedział, że on nie wziął, nie był świadomy, że zrobiła to jego żona bez jego wiedzy. Powiada, niech będzie przeklęty ten, kto wziął ci te bożki, a to przecież była jego żona Rachela. No więc przez całą Biblię widzimy, jak święte, bojące się Boga kobiety respektowały to Boże postanowienie, ten Boży porządek. I też ostatnio wspomniałem, że w pewnym momencie właśnie w XX wieku, w wieku kryzysów, został ten porządek zachwiany. W którym momencie został on zachwiany? Został on zachwiany po tych dwóch straszliwych wojnach światowych. Po pierwszej i po drugiej wojnie światowej. Dlaczego? Ano dlatego, że w czasie tych wojen, pierwszej i drugiej, miliony mężczyzn zginęło na frontach świata. I w związku z tym owdowiałe kobiety, owdowiałe żony musiały stać się nie tylko matkami, ale także musiały zająć rolę kierowników w domach, a więc głów w swoich domach. Musiały zająć miejsce swoich nieżyjących mężów, by kierować domami, kierować rodzinami. I to przyniosło takie oto rezultaty, że córki wychowywane w tych rodzinach, gdzie matka sprawowała kierowniczą rolę, ponieważ męża nie było, zginął na froncie, córki potem doszły do wniosku, że one wcale nie muszą się podporządkowywać jakiemuś tam mężczyźnie, że one mogą, podobnie jak matki, kierować, sterować całym swoim domem, a zatem przejęły rolę mężczyzn, ojców mężczyzn. No i po tym okresie rozwinął się tak zwany ruch feministyczny, który najogólniej rzecz biorąc sprowadza się do tego, żeby się wydostać z tego podporządkowania, które nakłada na kobietę Biblia, którego oczekuje od żony Słowo Boże, żeby się z tego wydostać i żeby nastąpiło równouprawnienie. A więc, żeby kobieta miała równe prawa z mężczyzną. No, wiecie, że ciele z dwoma głowami to już nie jest normalne ciele. Że gdzie kucharek sześć, jak mówiłem, tam nie ma co jeść. Jeśli w domu są dwie głowy, to już grozi katastrofą. Bo załóżmy, mąż ukaże za nieposłuszeństwo dziecko. Dziecko biegnie do matki, matka, masz tu cukierka, kochany. Do czego dochodzi? No traci w oczach dziecka autorytet mąż, ojciec. Albo odwrotnie, matka ukaże dziecko, a dziecko biegnie do taty, a tato no, nagradza, jak gdyby, czy inaczej mówiąc, osładzając ten ból, zrobi coś, co poderwie autorytet matki. I teraz się już tego nie słyszy, ale kiedyś na wsiach, na to zwracałem uwagę, pytano takie małe dzieci, kogo ty bardziej kochasz, mamy czy tatę? Stawiano dziecko w jakiej oto sytuacji, że ma się opowiedzieć, kogo bardziej kocha, mamy czy tatę? Było to mądre pytanie? Absolutnie niemądre. No jakżeż można powiedzieć, ja kocham bardziej tatę, no to znaczy co, mama już jest, idzie w odstawkę. Albo ja kocham bardziej mamę i mama za to dawała cukierki. No a tata w tej sytuacji szedł gdzie? W odstawkę. I wyrabiało się w dziecku takie oto przekonanie, że można jednego rodzica kochać, a drugiego wcale nie trzeba. To nie jest mądre. Dzieci mają kochać tak samo, jedno i drugie, a więc i matkę, i ojca. A więc, kochani, gdy Bóg mówi o tym, żeby żony były uległe, wcale nie ma nam za zadanie, wcale nie ma na myśli wcale nie ma na myśli, żeby w jakiś sposób upokorzyć żony, żeby w jakiś sposób uponiżyć żonę. Posłuchajcie, porównajmy to do pewnego przykładu. Czy, bo Biblia mówi, że Chrystus był uległy Bogu we wszystkim, posłuszny Bogu we wszystkim aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Czy to, że Chrystus, będąc Bożym Synem, był uległy swojemu Ojcu, przyniosło mu jakąś hańbę z tego tytułu, z tego powodu? Nie. Nie, nie. Jesteśmy mu za to wdzięczni, że stał się uległy. Gdyby nie stał się uległy Ojcu, to błogosławieństwo nieba by na nas nie spłynęło. Nie moglibyśmy się stać uczestnikami tego błogosławieństwa, które wynika z uległości Chrystusa Ojcu. A inne porównanie. Biblia powiada, że Kościół ma być uległy głowie, to znaczy Chrystusowi. Czy to nas w jakiś sposób poniża? Czy to przynosi nam ujmę, że mamy być ulegli Chrystusowi, głowie Kościoła? Nie. Powinniśmy bardziej wołać: Panie, spraw, abym był Ci bardziej uległy. To powinno być największym naszym pragnieniem, aby nas, starej natury, hardej, upartej, nieugiętej, ubywało, aby uległość Chrystusowi dominowała w naszym życiu. A więc uległość wcale nie oznacza jakiegoś poniżenia, jakiejś drugorzędności. Nie, uległość tego nie oznacza. I ja rozumiem to tak, że Bóg ma, tak mówiłem zresztą, ma określone błogosławieństwa dla kobiet, którymi chce ich obdarzyć, ale oczekuje od nich spełnienia warunku. A tym warunkiem jest spełnienie warunków biblijnych, to jest uległość. Dlatego Bóg zarezerwował obfite błogosławieństwo. Diabeł jest przeciwko temu. Dlatego usiłuje zrównać, usiłuje tak inspirować kobiety, żeby się wdrapały na miejsce nie dla nich przeznaczone, żeby zajęły pozycję, do której nie są predestynowane, upoważnione, stworzone. I badania dowodzą jeszcze jednego szczegółu, że w małżeństwie, tuż po zawarciu związku małżeńskiego, właśnie jest w większości kobiet albo w jakiejś grupie kobiet taka tendencja, by zdominować to małżeństwo, by wyjść. Kobiety mają tę tendencję, by wyjść nad mężczyznę. Ale ten okres się kończy gdzieś po 40 latach małżeństwa. Nagle w kobiecie jakby następuje klapa. Opadają ją chęci dominowania w małżeństwie. Wtedy zaczyna się oglądać na męża, a mąż w międzyczasie sflaczał do końca. Po prostu już nie jest w stanie podejmować decyzji, bo albo z wygodnictwa się do tego przyzwyczaił, że żona wszystkie decyzje podejmuje, no albo nie jest już zdolny podejmowania decyzji. I dlatego mówi się, że drugim krytycznym okresem małżeństwa jest mniej więcej 40 rok małżeństwa. Dlatego dużo małżeństw, stosunkowo dużo rozwodzi się po osiągnięciu 60 lat życia małżonków. Nie życia małżeńskiego, ale życia małżonków. A więc gdy on albo ona mają około 60 lat, bo mniej więcej żenimy się 20, 23, 4 lata, po 40 latach to jest gdzieś około 60 lat i wtedy wiele małżeństw się rozpada. On się ogląda za młodszym, no ona też pewnie za młodszym i małżeństwa się rozpadają. A przyczyną bardzo często, jak mówią socjolodzy, badania jest to, że ona oczekuje od niego teraz inicjatywy, przejęcia inicjatywy, dyrygowania, wychowywania i tak dalej, i tak dalej. No a on już jest kaput, nie nadaje się. Jest pozbawiony inwencji, którą powinien mieć. A zatem mówmy jeszcze na chwilę o uległości. Uległość, tak jak już powiedziałem, nie, w uległości nie chodzi o to, aby żona czuła się istotą drugiej kategorii w małżeństwie. Uległość daje powinna dawać żonie raczej poczucie bezpieczeństwa. Powinna powodować poczucie bezpieczeństwa. Dlaczego? Po pierwsze, w świecie kobiety są w zdecydowany sposób bardziej zagrożone niż mężczyźni. Są gwałcone, torturowane, sprzedawane do domów publicznych, wyrzucane na ulicę. Dzieje się tak dlatego, ponieważ są słabsze fizycznie. Mężczyźni wykorzystują swoją siłową, fizyczną przewagę nad kobietami, dlatego się nad nimi znęcają. Poza tym kobiety są bardziej wrażliwe, bardziej łatwowierne, co także jest sromotnie przez mężczyzn, przez różnego rodzaju zwodzicieli wykorzystywane. Tak. Dlatego potrzebują czego? Ochrony. Silniejszego ramienia mężczyzny. Potrzebują zabezpieczenia. I według Bożego planu tym zabezpieczeniem ma być silniejszy fizycznie i psychicznie mężczyzna, głowa. On powinien zabezpieczać, dawać poczucie bezpieczeństwa żonie pod względem fizycznym i pod względem psychicznym. Ponieważ on ma te predyspozycje. On ma te możliwości. Natomiast kobieta nie zawsze. Dlatego mężczyzna jest ustanowiony głową. Po drugie, kobieta jako matka narażona jest także nie tylko na ataki ze strony osób z zewnątrz, ale narażona jest także na ataki ze strony dzieci. Więcej przybyła w domu, więcej się nimi zajmuje i stąd może rodzić wobec siebie ze strony dzieci większy sprzeciw niż mężczyzna, który rano o 6 wstaje, o 16 wraca, bierze gazetę, siada przed telewizorem i jeszcze ma pretensje, że dzieci są głośne, hałaśliwe. No i żona musi uspokajać. No to wiadomo, że dzieci będą miały niechęć bardziej do matki niż do męża, niż do ojca. I w tej sytuacji mąż powinien być ochroną. Ojciec powinien być ochroną dla matki. Jeśli widzi, powiedzmy, ataki dzieci na swoją matkę, powinien stawać w jej obronie. Po trzecie, dlaczego jeszcze kobieta ma być podporządkowana pod ochronę, zabezpieczenie? Ponieważ kobieta narażona jest nie tylko na ataki ze strony ludzi, te i inne, o których mówiłem, ale także, musimy sobie to uzmysłowić, kobieta w szczególny sposób jest narażona na ataki ducha ciemności, duchów ciemności. Chyba zdecydowanie bardziej niż mężczyźni. Dlaczego? Po części już mówiliśmy. Ponieważ kobieta jest bardziej wrażliwa, jest bardziej otwarta, jest bardziej spontaniczna i wróg, świadom tego, w perfidny sposób usiłuje to wykorzystać. Że kobiety są bardziej wrażliwe, że kobiety są bardziej otwarte, zarówno na dobro, jak i zło, no dowodzi tego przekrój w zborach. W każdym zborze jest większość kobiet. Dlaczego? Dlatego, że są bardziej otwarte na Ewangelię niż mężczyźni. I w związku z tym szybciej się nawracają. Jak mówiłem poprzednio, szybciej kobiety też wracają po odejściu ze zboru, bo są bardziej otwarte. Mężczyźni, jak się zaskorupią, jak wezmą tę skorupę żółwia, trudno im wrócić. Kobietom łatwiej, bo one są bardziej wrażliwe. Bardziej wrażliwe. Ale powiedziałem, że są bardziej wrażliwe zarówno na oddziaływanie Ducha Świętego, Ewangelii, jak i bardziej wrażliwe na oddziaływanie mocy ciemności. Szatan to doskonale rozumiał. Szatan to doskonale rozumiał, że z Adamem niczego by nie wskurał, albo prawdopodobnie niewiele by wskurał, bo zanim Adam by się ruszył, wiele czasu by minęło. Dlatego poszedł do wrażliwej, subtelnej, otwartej Ewy. Dlatego zaatakował otwartą Ewę. Subtelną, wrażliwą, spontaniczną. Powiedziałem wam poprzednio, że w moim przekonaniu bardzo często bywa tak, że kobiety najpierw robią, a potem myślą, co zrobiły. I przypuszczalnie, że z Ewą też tak było. Najpierw zrobiła, a potem myślała. Co ja to zrobiłam? No ale takie są kobiety. Takie są kobiety. Zrozumieć kobiety to jest naprawdę problem. Ale kiedyś się śpiewało taką piosenkę, wybaczcie, ale świecka. Kobieto, kobieto, choć tyle masz wad, bez ciebie cóż wart byłby świat. No więc tak to bywa. Tak to było z Ewą, że wróg poszedł właśnie do Ewy. No a gdyby was zapytał, w jakich kręgach zrodził się pierwszy problem w pierwszym zborze chrześcijańskim? Nie wśród mężczyzn, wśród kobiet. Wśród kobiet. A za czyją to wiedzą, albo za czyją to namową Ananiasz ujął część pieniędzy? Znowu się pojawia kobieta, bo ona jest bardziej wrażliwa. Przyjdzie jej coś na myśl i już to mówi, już to robi, już to czyni. No a potem skutki dopiero wychodzą. Dlatego Paweł, świadom tego, że kobiety mogą szybciej ulegać zwiedzeniu, świadom tego Paweł był przeciwny nauczaniu kobiet. W jakim sensie nauczaniu? I o tym czytamy w pierwszym liście do Tymoteusza. Jeszcze dzisiaj nie czytaliśmy żadnego słowa, więc przynajmniej to przeczytajmy. Pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział. Pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział. Od 12 do 14 wiersza czytamy, co pisze Paweł. Co pisze Paweł. Jeśli macie z sobą wasze Biblię, otwórzcie. Pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział, 12 do 14. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać ani wynosić się nad męża, natomiast powinna zachować się spokojnie. Bo najpierw został stworzony Adam, a potem Ewa. I nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w grzech. A więc wyraźnie ukierunkowanie, zalecenie apostoła Pawła idzie w tym kierunku, aby kobiety nie nauczały. Większość biblistów uważa, że jeśli chodzi o ten tekst, że nie pozwala kobiecie nauczać, nie chodzi o pewien rodzaj nauczania. Bo w innym miejscu ten sam autor powiada, że starsze kobiety powinny nauczać młodsze. Jest tak napisane? Jest tak napisane. A więc co, Paweł raz mówi tak, a raz mówi tak? Czyli co, kobieta może czy nie może nauczać? Bo raz Paweł mówi, że może, starsza kobieta powinna nauczać młodsze kobiety, jak gospodarować, jak prowadzić domy, jak gotować, kochać męża. No a gotować do tego miejsca zdążałem, bo mi się zaraz przykład z tym bigosem przypomniał. Czy pamiętacie ten przykład z bigosem, czy się już zapomnieli dla rozprężenia? Po zawarciu związku małżeńskiego, pierwszy poniedziałek, bo to się działo w niedzielę, na stole pojawił się bigos. Mąż zjadł ten bigos, podziękował żonie za smaczny bigos. We wtorek pojawił się bigos, mąż zjadł ten bigos, podziękował żonie za bigos. W środę pojawił się bigos, czwartek bigos, piątek bigos, sobotę bigos. Słyszycie mnie, młode dziewczyny? I w niedzielę też bigos. I w końcu mąż w niedzielę już tak delikatnie, kochana żoneczko, bardzo smaczny jest ten bigos, ale wiesz, ja bym chciał zjeść też od czasu do czasu coś innego. Słyszycie mnie, młode żony, młode dziewczyny, dziewczynki? A żona odpowiada, kochany mężu, co ty? Przecież ja ci codziennie coś innego gotowałam, a ty mówisz, że codziennie jadłeś bigos? Ona codziennie co innego gotowała, ale zawsze z tego wychodził bigos. Dlatego starsze siostry powinny nauczać młodsze, jak się gotuje bigos. No. A więc czy Paweł się myli, raz mówiąc, że powinny nauczać, a drugi raz twierdząc, że nie powinny nauczać? Tak, kobiety nie mają uprawnień do nauczania doktryn. W tym sensie doktryn, no a więc takich rzeczy jak doktrynalnych, no jak to wam wytłumaczyć, tych fundamentalnych prawd biblijnych. A więc co do osoby Boga, co do osoby Jezusa Chrystusa, Ducha Świętego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, darów Ducha Świętego Kościoła. Dlaczego? No właśnie Paweł się obawia, że ten otwarty umysł kobiety może zacząć głosić herezję, może zacząć głosić fałsz, może głosić coś, co nie jest prawdą, co nie jest biblijne. No a wiecie, ze słowami to jest tak, że człowiek coś powie, to jest tak jak z rozlaniem wody. Nie da się pozbierać rozlanej wody. Jeśli się czegoś naucza, to nawet jeśli 99% tego nie przyjmie, bo się zorientuje, to zawsze się znajdzie 1%, który to przyjmie. No a kobieta najpierw mówi, a potem myśli, co powiedziała. Więc gdyby tak było, no to do czego by to doszło? Dlatego Paweł powiada, kobiecie nie pozwala nauczać, ale nie w tym sensie, że niczego, tylko nie może się wynosić ponad mężczyznę, który jest, powiedzmy sobie, liderem w kościele, pastora, i zajmować jego miejsce i nauczać tego, co należy do obowiązków pastora. Dalej, co może jeszcze kobieta? Może modlić się, może prorokować i tak jak powiedziałem, może nauczać młodsze siostry. To jest właściwie jej obowiązek. Starsze wdowy powinny nauczać, i wdowy, i zamężne nauczać młodsze. Że prawdą jest to, o czym mówiłem, to wystarczy otworzyć objawienie świętego Jana, rozdział 2, wiersz 20. Popatrzcie, do czego doprowadziło nauczanie niewłaściwej osoby. Bo oto w rozdziale 2, wierszu 20 czytamy, iż Pan Jezus, głowa Kościoła, zarzuca, wytyka pastorowi zboru w Tiatyrze nie jego jakieś tam uchybienia, ale mówi w wierszu 20, mam ci za złe, mam ci za złe. A więc wytykam ci, że pozwalasz niewieście Izabel, która się podaje za prorokinię i naucza, i tym nauczaniem zwodzi moje sługi. A do czego ich prowadzi? By uprawiali wszeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom. Oto do czego prowadziło nauczanie kobiety o imieniu Izabel. Dlatego nie dziwcie się Pawłowi, że tak mówi, bo ona zajęła miejsce, które było przeznaczone dla nauczyciela, mężczyzny. Nie powinna była nauczać mężczyzn, a tymczasem ona nauczała mężczyzn i do czego doprowadziła? Doprowadziła do tego, że im przyzwoliła poprzez swoje nauczanie uprawiać wszeteczeństwo i spożywać rzeczy bałwanom ofiarowane. Tak więc Bożym zamiarem nie jest, aby mąż stał... Nie, odwrotnie. Tak więc Bożym zamiarem jest, odrzuca mnie, jest, aby mąż stał między żoną a ludźmi, a także między żoną a duchowymi mocami, i ochraniał ją. To mąż, a nie żona, jest w pierwszym rzędzie odpowiedzialny za to, co się dzieje w domu. I w tej sytuacji rodzi się niestety wiele bardzo poważnych pytań, bardzo poważnych pytań, na które z całą pewnością dzisiaj już nie odpowiemy, wrócimy do nich za 2 tygodnie, bo w przyszłym tygodniu będę na posiedzeniu Rady Kościoła w Warszawie, więc temat będziemy kontynuować za dwa tygodnie. W tej sytuacji rodzi się niestety wiele pytań. Po pierwsze, a co z kobietami, które są niezamężne? Kto ma być ich ochroną? A co z kobietami, które są wdowami? Kto ma być ich ochroną, skoro nie ma mężów? Biblia, ta wspaniała księga, i na te pytania udziela odpowiedzi, ale nimi zajmiemy się, jak już powiedziałem, za dwa tygodnie. Halleluja. Bóg dobry jest, wszystko doskonale zaplanował i wszystko doskonale uczynił. Chciejmy się tylko Bożemu porządkowi podporządkować. Proszę bardzo.